Czy Zalew Wiślany to akwen morski, czy szwarowo-bagienny? Powiem dzisiaj o bitwie morskiej na Zalewie Wiślanym i o morskiej historii tego miejsca, w którym kiedyś mieszkałem. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Bitwa morska wojny 13-letniej bardzo przechyliła szalę na stronę Polski. Za chwilę zakon Najświętszej Marii Panny będzie na kolanach. Flotę tej bitwy wystawiły takie miasta jak Elbląg, Frombork czy Braniewo, dzielnie walcząc po stronie polskiego króla. Nie jest to jedyny morski epizod związany z Zalewem Wiślanym, zwanym także Zatoką Świeżą kiedyś. Podobnie jest mocno dyskutowany dzisiaj przekop przez Mierzeję Wiślaną. Jego pomysł padł w historii wielokrotnie, ale najpierw chciałbym odpowiedzieć o bitwie, o jednostkach biorących w niej udział, a o przekopie, stoczni produkującej pancerniki kieszonkowe będzie później i o Braniewie, miejscu na końcu Polski. Ale mam też prośbę, jeśli mnie słuchacie i podoba wam się podcast, to można dać gwiazdki na Spotify'u i można dać również opinię swoją na Apple Podcast. Także zachęcam do opinii. Przepraszam, tyle marketingu. Czy Polska posiadała własną flotę wojenną? Odpowiedź jest trudna i należało powiedzieć, że chyba nigdy. Choć największą posiadaliśmy w czasach słusznie minionych, kiedy to Polska miała zaatakować Danię. Wtedy mieliśmy w ramach Układu Warszawskiego chyba 17 okrętów desantowych. I nawet kilka bohaterskich okrętów II wojny światowej też naprawdę flotą wojenną nie były. Nawet legenda o RPG czy Sokół, zwanych zabójczymi bliźniakami na Morzu Śródziemnym, tej tezy nie zmieni. W średniowieczu sytuacja przedstawiała się zgoła inaczej niż dziś. Mamy do czynienia z tak zwanym kaperowaniem, czyli skaperować kogoś, tak? Kaperujemy, skaperujemy. Jest to wynajem statków, często korsarskich, wraz z ich załogami. I było to powszechne w całej Europie. Niestety było też swoistą legalizacją pirackich sposobów walki ze strony miast czy państw, które własną flotą nie dysponowały. Teraz tak. Trwa wojna 13-letnia, wojna z Krzyżakami. Początkowo miała zostać wygraną w Cuglach przez Kazimierza Jagiellończyka. Jednak coś poszło nie tak. Krzyżacy w owym czasie wystawili wojska zaciężne. Tym samym odpowiada Polska i wojna jest swoistym wyścigiem, komu skończy się szybciej kasa na wojsko. Wojna zakończy się po 13 latach. Miasta portowe tak zwanego Związku Pruskiego, chcące przyłączyć się do Polski, nie szczędzą kasy na pomoc polskiemu władcy. Mówimy tu o Elblągu, Braniewie, Fromborku, no i oczywiście Gdańsku. Więc ta flota w pewnym sensie z punktu widzenia polskiego króla jest samoopłacająca się. Wymaga tylko listów kaperskich od polskiego króla. No i ogólnie jedna i druga strona siły swego oręża i na morzu, i na wodach śródlądowych opiera na zaciągu najemników oraz statków z kaprami, a także na pospolitym ruszeniu doraźnie zbieranych flotyli złożonych z jednostek rybackich i rzecznych, generalnie biorąc jednostek, jak już powiedziałem, szuwarowo-bagiennych. Nasi kaprowie byli bardziej sprawni od krzyżackich, choć znacznie później wystartowaliśmy z procesem kaperowania. Jednak strona polska blokowała bądź przerywała zaopatrzeniowe szlaki morskie krzyżaków. Także bywały potyczki bitewne na Zalewie Wiślanym, w których z obu stron uczestniczyło wcale to niemało jednostek. W owym czasie w księstwie pomorskim rządzi sojusznik króla Kazimierza Eryk II, który wyda później swojego syna Bogusława X Wielkiego za córkę polskiego króla Annę Jagiellonkę, więc jakakolwiek pomoc drogą lądową dla zakonu jest niemożliwa i pozostaje droga morska. Uwaga, Bogusław X będzie miał oddzielny podcast i pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina. Zalew Wiślany łączy z Bałtykiem cieśnina Bałgijska i można się tamtędy dostać do rzeki Pasłęki czy na Nogat. Nogat dopływ Wisły, a tam leży Malbork, więc jest to ostatnia droga zaopatrzeniowa z zakonu. Wracajmy na Zalew. Krzyżacy mają w rękach królewiec, a dowódca zaciężnych wojsk polskich, Piotr Dunin, oblega Gniew. O Gniewie i Piotrze Duninie też będzie podcast. Krzyżacy organizują okręty oraz wojska lądowe na odsiecz miastu. I tak 4 września flotylla krzyżacka z ponad 2000 ludzi wypływa na Zalew Wiślany i zdrąża na południe ku Żuławy. Mamy 15 dzień września 1463 roku, kiedy to 30 okrętów floty gdańsko-elbląsko-braniewskiej starło się 44 statkami floty zakonu krzyżackiego. Powiedziałem statkami, ale tak naprawdę okrętami. Przepraszam. Podobno na okrętach krzyżackich było 2,5 tysiąca zbrojnych i załogantów przeciw mniej licznej, bo około 1500 osób, załodze królewskiej. Jednak pycha kroczy przed upadkiem, bo krzyżacy stwierdzili, że zapewni im zwycięstwo przewaga liczebna i jakościowa ich floty. Ale flota Polski i Związku Pruskiego wykorzystała determinację i element zaskoczenia, spychając krzyżaków na płytkie wody, czyli mieliznę, i okrążając ich. Walka to był głównie abordaż. Krzyżacy stracili kilkuset zbrojnych, w ręce nasze dostało się ponad 500 jeńców, a wielki mistrz zwiał do królewca. Pomyślcie sobie, 500 jeńców trzeba wykupić i to jest kolejna kasa dla naszych kaperów. Flota elbląsko-braniewska, wzmocniona zdobyczami w postaci jednostek krzyżackich, zapanowała już wtedy niepodzielnie na Zatoce Świeżej, czyli Zalewie Wiślanym. Można śmiało powiedzieć, że bitwa na Zalewie Wiślanym doprowadziła do zakończenia tej trudnej dla Polski i Jagiellonów wojny, bo przerwała linię zaopatrzenia. Wojna 13-letnia zakończyła się traktatem pokojowym między Polską a zakonem w Toruniu 19 października 1466, zwanym Drugim Pokojem Toruńskim. Polska odzyskała ziemię chełmińską z Toruniem, ziemię michałowską, Pomorze Wschodnie razem z Gdańskiem, otrzymała też Żuławy z Malborkiem i Elblągiem, a także warmińskie księstwo biskupie z Braniewem i Fromborkiem. Obszary te nazwano później Prusami Królewskimi. Reszta państwa krzyżackiego, jak tak zwane Prusy zakonne, ze stolicą w Królewcu stały się lennem Polski. Nastąpił rozkwit miast obsługujących handel wiślany, a tereny te dzięki autonomii i znaczącemu rozwoju gospodarczemu przez kolejne 300 lat, nie oszukujmy się, utrzymywały Polskę, a później Rzeczpospolitą. Niestety ten czas to był również początek tak zwanej demokracji szlacheckiej w Polsce, co jest bardziej mrocznym epizodem. Na jakich okrętach pływały nasze i sojusznicze wojska? Największą jednostką powinna być jednomasztowa lub może dwumasztowa koga. Koga, czyli płaskodenny okręt, długości około 30 metrów, uzbrojony w 8 do 20 dział. Zmodyfikowana potem koga do holka to trochę jednostka większej nośności. Jednak na Zalewie Wiślanym mieliśmy też mniejsze jednostki, takie jak balingery z kwadratowym żaglem, najpopularniejsze ponoć statki pirackie, czy 20-osobowe szkuty flisackie pozbawione pokładu. No i wreszcie proste transportowe barki z żołnierzami oczywiście. Ciekawa jest również ówczesna broń piechoty morskiej. Były to armaty zwane bombardami. To takie przodowe działo dużego kalibru i o krótkiej lufie. W wyniku udoskonaleń tego działa przeprowadzonych w XIV i XV wieku odlewano już je z brązu. Umieszczano je oczywiście także na okrętach. Armaty takie miotały kamienne kule. Dobrze sprawowały się również działka relingowe w postaci hakownic. To taka rusznica z hakiem, gdzie zaczepiali ten hak na reling i strzelali do wroga. Jednak najgroźniejszą bronią były kusze z zapalonymi bełtami. Jeśli jesteśmy już przy Zalewie i Mierzei Wiślanej, to nasuwa się pytanie, jak z tym przekopem było? Czy myślicie, że to pomysł Mateusza? Błąd, gruby błąd. Jeszcze w XVI wieku przejście z Elbląga do Gdańska drogą morską nie było problemem, bo Elbląg leżał w delcie Wisły, której prawa odnoga, czyli Nogat, łączyła się z rzeką Elbląg. Ale powodowało to silne zapiaszczenie rzeki Elbląg, więc rzekę skierowano prosto do Zalewu Wiślanego. No i tak, powodzi nie będzie, ale odcina to Elbląg od morza, więc zbudowano tak zwany kanał Karfulski, łączący Elbląg z Nogatem. Dziś kanał ten nazywa się kanałem Jagiellońskim, myślę, że nazwa jest absolutnie trafiona. A gdy mówimy o przejściach na Mierzei, to w XVI wieku mówiło się o Nowej Głębi lub Głębi Piławskiej, czyli dzisiejszej Cieśniny, w odróżnieniu od tak zwanej Starej Głębi, czyli Głębi Bałgijskiej. A ta znajdowała się niedaleko Braniewa i została zasypana. Tak, było przejście przez Mierzeję, ale zostało zasypane. Więc jedynym wejściem do Elbląskiego Bortu jest właśnie Cieśnina Pilawska, czy Piławska, która jest poważnym problemem dla Elbląga XVI wieku ze względu na podwójne opodatkowanie statku. Chodziło o cło pobierane od statków w porcie elbląskim i także w cieśninie, która pozostawała w rękach państwa krzyżackiego, a później Prus książęcy. Dlatego w 1577 roku przybył z polecenia króla Polski Stefana Batorego do Elbląga niejaki Mikołaj Firlej, zaufany króla. Miał zadanie zbudowania floty do obrony przed kaprami Gdańszcza, którzy napadali na polskie statki. Jak wiecie z mojego podcastu któregoś, Batory nie kolegował się z Gdańskiem i znalezienie dogodnego miejsca do przepływu na morze przez Mierzeję Wiślaną było bardzo ważne. Niestety Gdańsk po długotrwałym oblężeniu dał kasę Batoremu na wojnę z Rosją i nic z tego nie wyszło. Ponownie przekop chciano wykonać po bitwie pod Oliwą, za czasów Jana Kazimierza. Król był to niefortunny, a przekop miał być koło Skowronek, które uznano za dogodne miejsce. Ale jak już mówiłem, władca tam geniuszem nie był, więc temat dopiero powrócił za czasów Jana III Sobieskiego, notabene niegdysiejszego starosty gniewskiego. Niestety nie udało się przekonać politycznie elektora pruskiego. Ach, ta polityka. Handel elbląski niestety nie może uciec spod dominacji Prus. W 1772 roku Elbląg trafia pod skrzydła Prus w efekcie pierwszego rozbioru. I znów są szanse na przekop, bo Gdańsk pozostaje w Rzeczypospolitej. Jednak drugi rozbiór rozwiązuje sprawę. Oba miasta są w Prusach. Jednak znów po 100 latach pomysł wraca, znów koło Skowronek. Ale w 1874 roku on wrócił i znów nic z tego nie wychodzi. Po I wojnie światowej wraca idea jako projekt Drontra-Jauer, whatever it means. Już wtedy pojawiają się, uwaga, ekolodzy, tak zwani miłośnicy przyrody, i blokują to przedsięwzięcie z 1932 roku. Dlaczego mówię na szczęście? Bo projekt chciał osuszyć zalew. Paranoja. WTF, mawiają Anglicy. Nigdy bym za tym nie był. Z punktu widzenia ekonomii super. Krótsze wejście do portu w Elblągu. No i jeszcze w ramach likwidacji bezrobocia mówi się o tym, ale wybucha druga wojna światowa, która już totalnie zmienia sytuację. Wprawdzie dostajemy rozpieprzony Elbląg, o tym będzie też kiedyś podcast, ale królewiec ma bratni Związek Radziecki. Jest pomysł Kwiatkowskiego, tak, tego samego Kwiatkowskiego, który wymyślił Gdynię na przeklop, ale PRL skreśla Elbląg z listy miast portowych. Dziś kopiemy, ale jak widzicie, ani to plan Mateusza, ani jego mocodawcy, ani nawet mojego kolegi absolwenta Alma Marin Mater, Marka Gurbarczyka. To jest plan stary jak Prusy królewskie. A co o tym myślę? Jak nie zapomnę, to powiem na końcu. To, że Elbląg zawsze związany był z morzem, sprawi, że tu olokowała się znana na całą Europę stocznia Schichau. Nie byłbym sobą, gdybym nie wtrącił czegoś Elblągu. Stocznia Schichau, która mniej więcej od końca XIX wieku do 1945 roku produkowała duże jednostki pełnomorskie. Znana była jako dostawca okrętów wojennych, które w Elblągu kupowały marynarki wielu państw, na przykład Rosji, Danii czy nawet Austro-Węgier. Tak, Austro-Węgry miały wtedy flotę i to nie na Balatonie, tylko na Adriatyku. Kanonierki, torpedowce, aż wreszcie niszczyciele. Podczas II wojny światowej elbląski Schichau zbudował dla Kriegsmarine 15 torpedowców typu Elbing. Przypadek? No, oczywiście nie sądzę. Kadłuby budowanych okrętów miały aż 102 metry długości. Ciekawostką jest również to, że słynna Matka Solidarności, Stocznia Gdańska, ta sama, gdzie Lechu naprawiał meleksy, powstała w 1892 roku jako filia stoczni w Elblągu. Najbardziej znanym w czasie II wojny produktem stoczni były małe, trudne do wykrycia przez radary wroga, jednocześnie bezgłośnie podpływające do celu okręty podwodne typu Zichon, typu 27B, które w dużej części były produkowane w stoczni Schichaua. Dlaczego liczący 10 metrów długości U-bot stawiał na nogi całą marynarkę Amerykanów i Anglików podczas II wojny światowej? Okręty podwodne Zichon były bardzo dobrze dopracowane technicznie. Nie, i były to pierwsze z małych, podkreślam małych U-botów, posiadające dwa rodzaje silników. Sześciocylindrowy silnik wysokoprężny Basinga o mocy 60 koni mechanicznych, czyli wielkości poloneza silnik. Wysokości silnika do poloneza i mniejszy elektryczny o mocy 18,5 kW. Rozwiązanie dwusilnikowe oczywiście było znane od dłuższego czasu, ale nie w skali mikro, z małymi silniczkami. Uzbrojone były w torpedy typu G7, czyli pierwsze pociski o napędzie w pełni elektrycznym, które nie pozostawiały śladu spalin na wodzie. Pracując w Elblągu, ponoć widziałem suwnicę, która te U-boty wodowała. Może innym razem opowiem o Ferdynandzie Schichau. No i jeszcze jedno. Na wstępie nieźle się przejęzyczyłem, bo powiedziałem, że opowiem o pancernikach kieszonkowych. Oczywiście opowiadam o kieszonkowych okrętach podwodnych. Jako rezerwista marynarki wojennej jeszcze je odróżnię. A dzisiejsze miejsce nieoczywiste to Braniewo, w którym próżno by szukać pozostałości po dawnym porcie. Ze względu na zamulenie, no najprawdopodobniej on znajdował się przy dzisiejszej rzece Pasłęce. Miejmy nadzieję, że niedługo pojawi się tam marina. Jeszcze na końcu liceum pamiętam piwo Zdrój z tego miasta, które na pewno bardziej pamiętają moi koledzy, którzy byli na tak zwanych czołgach w Braniewie. I tu uwaga, Marek, myślę o tobie, Marek wie, o kim mówię. A Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Obok dzisiejszego miasta obecnego na wyspie nieco powyżej kupcy założyli osadę targową. Bo Mierzeja miała wyspy. Pamiętacie cieśninę, o której mówiłem? Zniszczono to miasto dawne, bo wybuchło powstanie pruskie i potem osada odrodziła się w formie zamku biskupiego. Więc Braniewo było pierwszą stolicą księstwa biskupiego Warmii i do 1340 roku rezydencją biskupów warmińskich. W średniowieczu Braniewo zaliczane było do miast morski. Trzymało w rękach cały handel zagraniczny Warmii, a także posiadało prawo składu. W połowie XIV wieku zostało włączone do słynnego Związku Miast Portowych, Hanzy, więc Braniewo miało poważny port. Jednak konkurencja Elbląga i Królewca spowodowała upadek pogłębiony w XVI wieku zamuleniem głębi bałgijskiej, więc port upadł. A parę słów o Hanzie. Hanza to był związek handlowy, o którym chyba wspominałem przy okazji pierwszego podcastu. Czyli jeżeli mówimy o takich miastach jak Lubeka, Hamburg, Brema, Szczecin, Gdańsk czy nawet Kraków, to członkowie Hanzy. Miasto miało swoje wzloty i upadki. I pierwszy raz, kiedy w nim byłem, wyglądało naprawdę strasznie i zaniedbanie. Jednak na szczęście wszystko się zmienia. Co w nim dzisiaj zobaczymy? Zobaczymy pochodzący z XVIII wieku budynek zwany Pałacykiem Potockiego. od nazwiska fundatora z 1719 roku, a fundatorem był Teodor Potocki, biskup warmiński. To był obiekt mieszkalny ostatnich katolików na Warmii, bo generalnie Warmia była protestancka. Zobaczymy dawne kolegium jezuickie z 1565 roku, Liceum Hosjanum, obecnie zespół szkół zawodowych. Zobaczymy też gotycką wieżę bramną z zamku biskupiego, czyli to jest najbardziej okazalsza jakby forma, która pozostała z zamku biskupiego, ona jest z 1340 roku. Zobaczymy również kościół Świętej Trójcy, położony w obrębie Nowego Miasta. Jest naprawdę ciekawy, jakby znajduje się trochę daleko od historycznego centrum. Powstał na początku XVI wieku, natomiast zakryskę i kruchta są starsze, bo pochodzą z wieku XVII. Koniecznie, i to jest chyba najokazalsza budowla Braniewa, to jest kościół świętej Katarzyny z XIV wieku, stojący w najbardziej reprezentatywnym miejscu miasta. W 1480 roku na skutek uderzenia pioruna wieża uległa zniszczeniu i część sklepienia. W czasie wojny pruskiej, wojna pruska to była taka ciekawa wojna, że niby zakon schołdował się Polsce, natomiast jeszcze tłukł się, mimo że byli powinowatymi, tłukł się Hohenzollern z Zygmuntem Starym, no jednak Zygmunt Stary doprowadził do pruskiego hołdu. Więc w czasie tej wojny pruskiej wieża i sklepienie ponownie mocno ucierpiały, ale zniszczoną wieżę odrestaurował Niklis z Ornety. Orneta wtedy był jakimś takim centrum mistrzów murarskich. I kościół uchował się nietknięty poprzez drugą wojnę. Możemy też zobaczyć super zrewitalizowany fragment murów obronnych Starego Miasta z tak zwaną wieżą kleszą i basztą bezimienną. Te mury obserwują lokalne amfiteatry, w którym odbywają się różne koncerty. Mam nadzieję, że nie disco polo. Kiedyś Braniewo miało najmniejsze zoo w Polsce. Nie wiem, jak funkcjonowało. Funkcjonuje dziś głównie jako ogród botaniczny, ale założono je pod koniec XIX wieku. Dzisiaj większość klatek i wybiegów jest pusta. Jeszcze tam była afera związana z niedźwiedziem brunatnym i lwem, które miały zbyt małe wybiegi. Tak naprawdę podczas ostatniej mojej wizyty, a było to w zeszłym roku, nie byłem w zoo, więc nie znam jego obecnych losów. A teraz na zakończenie narażę się niektórym moim znajomym, jeżeli powiem o Przekopie, jestem za. Kto mnie chce zjeść na śniadanie, trudno. Faktem jest, że niestety port w Elblągu przeładowuje bardzo nierówne ilości ładunku. Na przykład 3,5 tysiąca ton, śmiesznie mało w 2007, a w porównaniu z ponad 600 tysiącoma tonami w 1997 roku, kiedy na potęgę sprowadzaliśmy węgiel z Rosji, to jest bardzo mało. Infrastruktura portu ma potencjał, bo to w sumie ponad 2,5 kilometra nabrzeży. I niestety nie jest to liga portów polskich takich jak Gdańsk, Gdynia czy nawet Rzeczny Szczecin. Jednak Elbląg może być przed Kołobrzegiem i Ustką. Widzę w tym potencjał turystyczny i to byłoby piękne. Wycieczkowce i jachty wchodzące do Elbląga, bo niestety średnia 30 tysięcy osób przyjmowanych przez ten port to bardzo mało. No i jeszcze jedno. Port w Elblągu jest pod każdym względem bardzo dobrze skomunikowany z resztą kraju, więc wsiadamy w pociąg i jedziemy na rejs po Bałtyku. Życzę miastu, w którym pracowałem prawie 2 lata, jak najlepiej. Jest potencjał, na szczęście większy niż obecnie, produkcja turbin, no bo takie jest zapotrzebowanie energetyczne na ciężkie maszyny produkujące prąd. Kiedy przyjechałem tu z moim synem na próby drona, pozdrowienia synku, Janek powiedział, teraz wiem czemu lubisz to miasto. Jest super. Miło mi, bo mam szczególne miejsce dla niego w sercu. A dlaczego Braniewo jest miejscem od nieoczywistym? Bo to ładny kawałek historii. Dużo zabytków na końcu świata lub praktycznie na końcu Unii Europejskiej. Dlaczego nie opowiadałem o Frongborku? Bo to temat na inny podcast. I niestety się chyba zobowiązałem przy okazji dzisiejszej na 3 nowe podcasty, może 4. Tematy się same rodzą. I jeszcze jedno. Polska i Zalew Wiślany zyskają wyspę, która będzie nosiła nazwę Wyspa Estyjska. Wyspę powstałą przy okazji budowy przekopu w odległości blisko 2 km od brzegu w Przebrnie. Powierzchnia tej wyspy będzie troszkę mniejsza niż 2,5 km kwadratowego. Ona będzie miała kształt takiej elipsy. Wyspa Estyjska ma być siedliskiem dla ptactwa, a trafi tam ziemia, która jest obecnie wywożona z budowy. Estowie to średniowieczna nazwa plemion tu mieszkających. I taka historyczna nazwa wygrała konkurs na wyspę. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.